Słuchasz polskiego programu SBS. Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 7 czerwca. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 na świecie przekroczyła 400 tysięcy. 1000 Australijczyków przemarszowało przez ulice głównych miast w proteście przeciwko rasizmowi. A w Polsce 16 kolejnych zgonów z powodu COVID-19. A oto szczegóły, rozpoczynamy od doniesień ze świata. W Stanach Zjednoczonych 12 dzień protestów po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda, zabitego w czasie aresztowania w Minneapolis. Na ulice Waszyngtonu wyszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi protestujących przeciwko rasizmowi i brutalności policji. Manifestanci zebrali się w pobliżu Kapitolu, mauzoleum Lincolna i w parku Lafayette. Demonstracje zaczęły się też w wielu innych amerykańskich miastach. Przypomnijmy, George Floyd zmarł 25 maja w Minneapolis w trakcie aresztowania przez policję. Jeden z funkcjonariuszy ponad 8 minut dusił go kolanem. Po masowych demonstracjach policjant został aresztowany i oskarżony o morderstwo drugiego stopnia. Przechodzimy do wiadomości z Australii. Tysiące Australijczyków również przemarszowało przez ulice głównych miast w proteście przeciwko rasizmowi. 20 tysięcy osób maszerowało od ratusza Sydney do Belmore Park. Były też duże tłumy w Adelaide, Melbourne i Brisbane. Marsze odbywały się w dużej mierze pokojowo. Sam Worripa Watson, jeden z organizatorów na wiecu w Brisbane, podkreśla, że to największa demonstracja, w jakiej brał kiedykolwiek udział. Nie wiem, co powiedzieć, byłem oszołomiony, ale czułem się tak mocny wśród wszystkich ludzi wokół mnie, powiedział organizator.
I don't know what to say. I was stunned, but I was just so, I felt so powerful having all those people stand with me and standing with all those people. It was incredible. And this rally seemed to be the biggest rally that's happened in my lifetime. You know, the biggest rally that I can remember, you know, ever attending or being a part of.
Protestujący starali się zachować bezpieczny dystans w związku z pandemią koronawirusa. Wiele osób nosiło maski na twarzach, a organizatorzy rozdawali środki dezynfekujące. Jednak władze Wiktorii planują nałożyć grzywnę na organizatorów protestu w Melbourne w wysokości 1652 dolarów za łamanie wskazówek dyrektora służb do spraw zdrowia. A oto inne doniesienia z Australii. Rząd federalny wyklucza podniesienie podatku od towarów i usług, tak zwany GST. Media donoszą, że skarbnik Nowej Południowej Walii, Dominic Perrey, chce podnieść stawkę podatku konsumpcyjnego, aby wyeliminować mniej efektywne podatki. Tymczasem minister finansów Matthias Cormann mówi, że rząd federalny będzie współpracował ściśle z rządami stanowymi w celu przeprowadzenia reformy podatkowej, ale podkreślił w rozmowie ze Sky News, że rząd koncentruje się na obniżaniu raczej podatków, a nie na podnoszeniu.
We're focused on lower taxes. We're focused on lowering the tax burden in the economy, not increasing it. And you know, we will be engaging with state and territory governments in relation to a tax reform agenda that also includes, tax reform at a state level through the national cabinet. But I mean, at a federal level, we're very focused, as we have been in the last 6.5 years, keeping taxes as low as possible.
Jeszcze jedna wiadomość z Australii. Czworo nastolatków zginęło w tragicznym wypadku samochodowym w Townsville. Skradziony pojazd, w którym podróżowali, rozbił się na przedmieściu dzielnicy Gabbett w Townsville we wczesnych godzinach porannych. Kierowca samochodu zabrany został do szpitala. Jest w stabilnym stanie. Glenn Pointing z policji w Queensland twierdzi, że takie incydenty są traumatyczne również dla policjantów.
Any event like this is a tragedy, you know, and I we don't like going to these incidents, and it's a tragedy for the children involved, and it's a tragedy for their families, and it's also confronting to first responders who attend these incidents, whether it be police, fire, ambulance, everyone involved.
A oto inne doniesienia ze świata. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 na świecie przekroczyła 400 tysięcy. Poinformowali o tym naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Maryland, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii. Liczba zakażonych na świecie to 6 milionów 900 tysięcy. Wyleczyć udało się 3 miliony 300 tysięcy osób. O szczegółach Wojciech Cygielski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Spośród 400 tysięcy ofiar ponad 1/4 to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarło 111 tysięcy osób. W Wielkiej Brytanii liczba ofiar to 40 tysięcy, a najszybciej rośnie liczba zgonów w Brazylii, gdzie COVID-19 kosztował życie 35 tysięcy osób. To właśnie Ameryka Południowa jest teraz epicentrum pandemii, a trudna sytuacja panuje m.in. w Meksyku i w Peru. W Indiach liczba zakażeń przekroczyła tę z Włoch i wynosi obecnie 246 tysięcy. Wirus szybko rozprzestrzenia się też w Iranie, gdzie pojawiły się w związku z tym obawy o drugą falę zachorowań. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca noszenie masek we wszystkich miejscach publicznych, gdzie ryzyko przenoszenia wirusa jest duże. WHO przypomniała jednocześnie, że same maski nie uchronią od zakażeń, a podstawą jest też częste mycie rąk i przestrzeganie zasad dystansu społecznego.
Francuska armia zlikwidowała szefa Al-Kaidy w Maghrebie Islamskim. Emir Abdelmalek Drugdal został zastrzelony w Mali. Więcej na ten temat Marek Brzeziński z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Według informacji przekazanych przez francuską minister obrony Florence Parly razem z emirem Abdelmalekiem Drugdalem zginęło kilku do kilkunastu jego współpracowników, a kolejni dostali się w ręce Francuzów i stanowią cenne źródło informacji o poczynaniach dżihadystów w tym rejonie Afryki, północnej części Mali przy granicy z Algierią. Ten pustynny region jest miejscem, w którym koncentrują się siły islamistów walczących z wojskami rządowymi przede wszystkim Mali, ale także i innych państw regionu. Tam też działają wojska francuskie, w tym siły specjalne. Mają one pomóc władzom przede wszystkim w Mali w zapewnieniu spokoju mieszkańcom północnej części kraju, nękanym przez terrorystów islamskich. Stacjonuje tam 5100 żołnierzy francuskich.
Niemieckie media informują o planach wycofania z tego kraju części amerykańskich żołnierzy. Na razie brak oficjalnego komunikatu na ten temat. Specjalista do spraw obronności w CDU, Henning Otte, poprosił Ministerstwo Spraw Zagranicznych o wyjaśnienie tej sprawy. O szczegółach Waldemar Maszewski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Amerykański kontyngent tworzy 35 tysięcy żołnierzy i 17 tysięcy pracowników cywilnych. Tygodnik Der Spiegel napisał, że informacja o wycofaniu części amerykańskich wojsk zaskoczyła rząd federalny. Agencja DPA sugeruje, że plany wycofania żołnierzy to reakcja na zwiększające się napięcie amerykańsko-niemieckie. Specjalista do spraw obronności w SPD, Fritz Felgentreu, napisał na Twitterze, że wywieranie presji w takiej formie jest nieodpowiednie. Mam nadzieję, że zabiorą ze sobą broń atomową, powiedział z kolei poseł lewicy Nima Moffasat.
Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 576 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o 16 kolejnych zgonach z powodu COVID-19. O szczegółach Barbara Góra z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Dziś zarejestrowano 351 nowych przypadków zakażenia na Śląsku, z tego aż 346 wykryto w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że to sytuacja wyjątkowa.
Jest taką sytuacją indywidualną w tym momencie, ponieważ badane pozostałe kopalnie, m.in. kopalnia Ziemowit, kopalnia Marcel, no tutaj nie notujemy takich wyników.
W innych województwach sytuacja jest stabilna, podkreślił rzecznik.
Tak naprawdę poza Śląskiem, poza województwem łódzkim, odnotowujemy w całym kraju spadki liczby zakażeń.
Dotychczas potwierdzono w Polsce prawie 26 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. 1153 osoby zmarły, wyzdrowiało 12 641 osób.
Oto inne doniesienia z Polski. 25 komitetów zgłosiło się do Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami prezydenckimi. W piątek minął termin na przyjmowanie zawiadomień zarówno od nowych komitetów, jak i tych reprezentujących kandydatów już zarejestrowanych przy okazji wyborów, które miały się odbyć 10 maja. O szczegółach Karol Darmoros z Informacyjnej Agencji Radiowej.
1000 podpisów to podstawowy wymóg potrzebny do zgłoszenia i rejestracji komitetu. Ten obowiązek dotyczy tak zwanych nowych kandydatów. W sumie takie dokumenty zgłosiło 16 komitetów. Jak wynika z wykazu zamieszczonego na stronie PKW, 2 komitety wezwano do usunięcia wad, jednemu odmówiono rejestracji, a pozostałe zarejestrowano. Inaczej sprawa ma się z komitetami 9 kandydatów zarejestrowanych do wyborów 10 maja. Tu podpisy już nie są wymagane.
Muszą złożyć takie powiadomienie, wówczas z pełnym dobrodziejstwem uczestniczą w dalszej procedurze, uczestniczą w wyborach prezydenckich.
Mówił rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. Teraz tak zwane nowe komitety muszą zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia, by zarejestrować swoich kandydatów. Mają na to czas do 10 czerwca.
17 lat temu Polacy opowiedzieli się za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W dwudniowym ogólnokrajowym referendum 7 i 8 czerwca 2003 roku za integracją ze strukturami europejskimi zagłosowało 77,5% mieszkańców Polski. Przeciw było 22,5%. Rok później, 1 maja 2004 roku, Polska wraz z 9 innymi państwami weszła do Unii, powiększając grono członków do 25. Było to największe w historii rozszerzenie wspólnoty, która obecnie po wyjściu w styczniu Wielkiej Brytanii składa się z 27 państw. Frekwencja w referendum wyniosła niemal 59%. 9 czerwca przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymasz przedstawił na Zamku Królewskim w Warszawie oficjalne wyniki plebiscytu. 77,5% głosujących opowiedziało się za wejściem Polski do Unii.
Większość głosów ważnych oddano za odpowiedzią pozytywną, w związku z czym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał zgodę na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
Dodajmy, prezydent Aleksander Kwaśniewski ratyfikował traktat akcesyjny 23 lipca 2003 roku. A 1 maja 2004 roku Polska wraz z 9 innych państw weszła do Unii Europejskiej. I czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 74 grosze lub wymieniana jest na 70 centów amerykańskich. I pogoda w Australii. Sydney dzisiaj przelotne opady, temperatura maksymalna 17 stopni. Jutro w poniedziałek również przelotne deszcze i 17. W Canberrze dzisiaj zachmurzenie duże, 12 stopni. Jutro nad ranem przymrozek, minus 1. Później raczej pogodnie, 14 stopni. W Melbourne dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, 13 stopni. W poniedziałek pogodnie, ale temperatura maksymalna tylko 13 stopni. W Polsce dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 18 stopni na wybrzeżu do 27 stopni na wschodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.